Dzisiaj temat, bracia i siostry, Armagedon. Kiedy słyszymy to słowo, kiedy ono jest gdzieś prezentowane w mass mediach, to okazuje się, że często ci, którzy próbują przedstawić to wydarzenie, przedstawiają go jako wielką katastrofę kosmiczną. Że to jakiś ogromny meteoryt uderzy pewnego dnia w Ziemię i Ziemia przestanie istnieć. I chciałbym dzisiaj powiedzieć, czym naprawdę będzie Armagedon. Armagedon, moi drodzy, nie będzie katastrofą kosmiczną. Armagedon to wielka bitwa, która rozegra się w czasach ostatecznych i która opisana jest w Biblii. To wydarzenie inspiruje również chrześcijan i w naszym środowisku powstają rozmaite powieści na temat czasów ostatecznych. One ukazują się w milionowych nakładach, cieszą się ogromną popularnością, poczytnością. Ja tylko chciałbym na jedno zwrócić uwagę, że te powieści mają swoje prawa. Autor, pisarz posługuje się tam również fikcją literacką, do której ma oczywiście prawo, jak każdy pisarz. Więc nie traktujmy tych książek jak Biblii. To są książki, które są pisane w oparciu, często na podstawie jakiegoś fragmentu Biblii, ale w nich jest wiele fikcji literackiej danego autora. A więc skupmy się przede wszystkim na proroctwach biblijnych i na interpretacji tych proroctw, jeśli chcemy znać całą prawdę o Armagedonie, o tym wydarzeniu. Ono ma swoje jakby chronologiczne poprzedzenie, które znamy z eschatologii. Ja dzisiaj przygotowałem taką krótką animację, która, mam nadzieję, nas wprowadzi w zagadnienia eschatologiczne związane z tym wydarzeniem. Otóż Armagedon muszą poprzedzić pewne ważne wydarzenia, które będą miały miejsce, zanim nastąpi ta wielka bitwa. A więc musi pojawić się coś takiego, co opisuje apostoł Paweł, a my nazywamy paruzją albo pochwyceniem Kościoła. Później pojawi się czas wielkiego ucisku, czas wesela Baranka i wtedy przyjdzie w swojej mocy Pan Jezus Chrystus na tą ziemię. A więc jeśli mówimy o Armagedonie, to musimy mieć świadomość pewnej chronologii wydarzeń, która jest opisana w Biblii. A więc Pan Jezus Chrystus powróci w sposób widzialny właśnie w czasie tego Armagedonu. To będzie już po pochwyceniu Kościoła. To będzie w ostatnich dniach wielkiego ucisku, który będzie panował na ziemi. I wtedy nastąpi to niesamowite wydarzenie, w którym będzie przyjście Pana Jezusa Chrystusa na tą wielką bitwę, która rozegra się w bardzo konkretnym miejscu. I można dzisiaj z łatwością znaleźć na mapie Izraela. Ar po hebrajsku znaczy góra. Megiddo. Góra Megiddo to Armagedon. To nazwa tej wielkiej bitwy, która rozegra się w czasach ostatecznych. Ja tutaj przygotowałem mapę Izraela, na której można zobaczyć to miejsce. Tutaj mamy niedaleko Hajfy miejscowość, która nazywa się Megiddo. Dzisiaj to jest takie duże wzgórze, na którym znajdują się stanowiska archeologiczne, ponieważ jest tam najstarsza, czy jedna z najstarszych osad ludzkich znanych w dziejach ludzkości. I tam prowadzone są dzisiaj na tej górze Megiddo badania archeologiczne. Poniżej tej góry znajduje się równina Jezreel. I właśnie ta równina Jezreel, czy Esdrelon, ona ma różne nazwy. To będzie to miejsce, w którym zgromadzą się armie, które stoczą tą straszną bitwę. Miałem okazję stanąć kiedyś na tej górze, przyglądać się wyglądowi tej doliny Jezreel. To jest ogromna dolina, ona ma szerokość tutaj 12 kilometrów, a długość jest jej około 30 kilometrów. A więc jest to ogromna przestrzeń, na której zgromadzą się armie, które stoczą największą w historii ludzkości bitwę. Ona nazywana jest Armagedon. Tak jak była bitwa pod Grunwaldem, tak jak była bitwa pod Waterloo, tak będzie bitwa Armagedon pod górą Megiddo. I to jest dokładnie opisane w Słowie Bożym i dzisiaj chciałbym, abyśmy byli wierni przede wszystkim Słowu Bożemu, dlatego otwórzcie objawienie Jana i chciałbym z 16 rozdziału przeczytać od 13 wersetu. I widziałem trzy duchy nieczyste, jakby żaby wychodzące z paszczy smoka i z paszczy zwierzęcia i z ust fałszywego proroka. A są to czyniące cuda duchy demonów, które idą do królów całego świata, aby ich zgromadzić na wojnę, na ów wielki dzień Boga Wszechmogącego. Oto przychodzę, jak złodziej, błogosławiony ten, który czuwa i pilnuje szat swoich, aby nie chodzić nago i aby nie widziano sromoty jego. I zgromadził ich na miejscu, które po hebrajsku nazywa się Armagedon. To wydarzenie nie tylko jest opisywane w Nowym Testamencie, ale również o tej wielkiej wojnie, o tej wielkiej bitwie pisali autorzy Starego Testamentu. Oni też mieli wgląd, prorocy starotestamentalni, w te sprawy. I na przykład prorok Joel w 3 rozdziale pisze o Dolinie Jozafata, o Dolinie Sądu Pańskiego albo o Dolinie Wyroku, w której odbędzie się ta straszna wojna. Moi drodzy, Armagedon to jest oczywiście konkretne miejsce i konkretna bitwa, ale tak jak przeczytaliśmy w objawieniu Jana, bitwa jest częścią wielkiej wojny, która będzie się w tamtych czasach toczyć. I Pan Jezus Chrystus, kiedy powróci w widoczny sposób, kiedy ujrzy Go wszelkie oko na obliczu ziemi, to On właśnie wróci na Górę Oliwną i tam stanie naprzeciwko Jerozolimy. I prorok Zachariasz w 14 rozdziale od wiersza 2 opisuje to w ten sposób. I zbiorę wszystkie narody do walki z Jeruzalem. Miasto będzie zajęte, domy splądrowane, kobiety zhańbione. Połowa miasta pójdzie w niewolę, lecz resztka ludności nie będzie usunięta z miasta. Potem wyruszy Pan i będzie walczył z tymi narodami, jak zwykł walczyć w dniu bitwy. A Jego nogi staną w owym dniu na Górze Oliwnej, która leży naprzeciw Jeruzalemu. Od wschodu także Góra Oliwna rozpadnie się w środku na wschód i na zachód, tworząc wielką dolinę. Połowa góry cofnie się na północ, a druga połowa na południe. Wtedy będziecie uciekać od tej doliny między moimi górami, gdyż ta dolina będzie sięgała aż do Azel, a będziecie uciekać tak, jak uciekaliście przed trzęsieniem w czasach Uzjasza, króla judzkiego. Potem przyjdzie Pan, mój Bóg, a z Nim wszyscy święci. Halleluja! To jest czas wielkiej wojny. Bracia i siostry, wojny, która będzie się toczyć na terenie Izraela. Oto duchy nieczyste, wysłane przez trójcę diabelską, zgromadzą 10 królów na wojnę narodów, tam, na tych terenach. I prawdopodobnie koncentracja tych wojsk diabelskich nastąpi w pobliżu Megido. I tam odbędzie się największa bitwa całej tej wojny. Ale jak czytamy u Zachariasza, również ta wojna będzie dotykać Jeruzalemu. A więc ona będzie się toczyć od Megido aż po Jeruzalem. Chrystus, kiedy powróci, On powróci, aby zwyciężyć. Jezus Chrystus, który powróci, powróci jako sędzia, już nie jako Zbawiciel. Kto będzie walczył w tej wielkiej wojnie? Otóż wszystkie te armie, które zgromadzi diabeł, które zgromadzi Antychryst, który wtedy będzie politycznym przywódcą tego świata, zgromadzą się przeciwko Izraelowi. My wiemy, że Izrael w czasach ostatecznych nawróci się. O tym w 11 rozdziale listu do Rzymian pisze apostoł Paweł, że cały Izrael będzie zbawiony w tym czasie. A więc sytuacja będzie zupełnie inna niż jest dzisiaj. I kiedy te wojska diabelskie uderzą, wtedy Pan przyjdzie na pomoc swojemu narodowi. Wtedy Pan przyjdzie na pomoc ludziom wierzącym. Przyjdzie na wielką bitwę. I czytamy w 2 liście do Tesaloniczan, 2 rozdział, 8 werset, że Pan Jezus tchnieniem swych ust zniszczy tego niegodziwca, Antychrysta. Zniszczy jego armię. I w objawieniu Jana czytamy, kiedy przyjdzie ten czas, to rozpoczną się rządy Chrystusa na tym świecie. Będzie rządził laską żelazną. Przeczytajmy opis tej bitwy. Ona jest opisana w 19 rozdziale Objawienia Jana. Będę czytał od 11 wersetu. I widziałem niebo otwarte, a oto biały koń, a ten, który na nim siedział, nazywa się wierny i prawdziwy, gdyż sprawiedliwie sądzi i sprawiedliwie walczy. Oczy zaś jego jak płomień ognia, na głowie jego liczne diademy. Imię swoje miał wypisane, lecz nie znał go nikt, tylko on sam. I przyodziany był w szatę zmoczoną we krwi. Imię zaś jego brzmi Słowo Boże. I szły za nim wojska niebieskie na białych koniach, przyobleczone w czysty biały bisior. A z ust jego wychodzi ostry miecz, który miał pobić narody i będzie nimi rządził laską żelazną. On sam też tłoczy kadź wina zapalczywego gniewu Boga Wszechmogącego. A na szacie i na biodrze swym ma wypisane imię Król Królów i Pan Panów. I widziałem jednego anioła stojącego w słońcu i zawołał głosem donośnym, mówiąc wszystkim ptakom latającym środkiem nieba: Noże, zbierzcie się na wielką ucztę Bożą, by jeść ciała królów i ciała wodzów i ciała mocarzy i ciała koni oraz ich jeźdźców i ciała wszystkich wolnych niewolników, małych i wielkich. I widziałem zwierzę i królów ziemi i wojska ich zebrane, by stoczyć bój z tym, który siedział na koniu oraz z jego wojskiem. I pojmane zostało zwierzę, a wraz z nim fałszywy prorok, który przed nim czynił cuda, jakimi zwiódł tych, którzy przyjęli znamię zwierzęcia i oddawali pokłon posągowi jego. Zostali oni obaj wrzuceni żywcem do jeziora ognistego, gorącego siarką, a pozostali byli pobici mieczem wychodzącym z ust jeźdźca na koniu, i wszystkie ptaki nasyciły się ich ciałami. Moi drodzy, Armagedon będzie największą, najkrwawszą bitwą w dziejach ludzkości. Krew pobitych będzie dosięgać wędzideł końskich, a więc będzie gdzieś na wysokość ponad metra. Więc wyobraźcie sobie, jaka wielka będzie to masakra. To jest napisane w Objawieniu 14, rozdział 20 wiersz. Dzisiaj, kiedy na Bliskim Wschodzie jest niepokój, kiedy sytuacja tam się zaostrzyła, wielu z ludzi zastanawia się nad tym, czy to już Armagedon. Zawsze te wydarzenia, które mają miejsce na Bliskim Wschodzie, kiedy dochodzi do eskalacji jakichś działań wojennych, to my zadajemy sobie pytanie, jak blisko jest do Armagedonu. Myślę, bracia i siostry, że muszą wydarzyć się te wszystkie wydarzenia, które mają poprzedzić powtórne przyjście Jezusa Chrystusa, to widzialne powtórne przyjście na Armagedon. A więc musi nastąpić pochwycenie Kościoła, musi się rozpocząć czas wielkiego ucisku i w następstwie tego przyjdzie czas tej wielkiej bitwy, jaką będzie Armagedon. I kiedy Patrzę na tą sytuację na Bliskim Wschodzie, to myślę, że sytuacja polityczna będzie zmierzać w kierunku izolacji Izraela na arenie międzynarodowej. My wiemy, że w tej wielkiej bitwie Armagedon Izrael będzie walczył sam. Tak naprawdę będzie mógł tylko liczyć na Mesjasza. Wszystkie kraje świata będą w opozycji do Izraela. I nie dziwmy się dzisiaj, że jest taka sytuacja, a nie inna tam na Bliskim Wschodzie. Ponieważ ten czas się przybliża i te rzeczy powoli zaczynają nabierać tempa. My oczywiście godziny i dnia nie znamy, ale wiemy o wydarzeniach, o chronologii wydarzeń, które będą następować. I my będziemy po nich się orientować, jak wszystko związane z Armagedonem się przybliża. Oglądałem transmisję z Hajfy na jednym z chrześcijańskich kanałów na God TV. Jeden z pastorów tam ze zboru mesjańskiego w Jerozolimie oprowadzał po Hajfie, pokazywał zdjęcia z tego miasta, gdzie niedaleko jego zboru trafiają rakiety, które są wystrzeliwane z terenów Libanu, i cała ta sytuacja tam jest bardzo niebezpieczna. Ja myślę, że ciekawą rzeczą w tym wszystkim jest to, jak ci, którzy tam są na miejscu, patrzą na te wydarzenia. Bo my je obserwujemy w mass mediach. I byłem ciekawy, co powiedzą ci pastorzy, co ich uderza w tym czasie, co jest ważne dla nich w tym czasie. Tam był czas w tym programie modlitwy. Zresztą zawsze w tych programach jest czas modlitwy. I jeden z tych pastorów z Karmelu, a więc bezpośrednio w pobliżu Hajfy, poprosił o modlitwę, pokazując pewien tekst biblijny ze Starego Testamentu, który jest związany z Karmelem. To jest pierwsza księga królewska. Może spróbujmy sobie odnaleźć. Rozdział 18. I on pokazał dwa wersety, które powinny być tematem modlitwy. To jest werset 36 i werset 37. Pierwsza Królewska, 19 rozdział. A gdy nadeszła pora składania ofiar z pokarmu, prorok Eliasz przystąpił i rzekł: Panie Boże Abrahama, Izaaka i Izraela, niech się dziś okaże, że Ty jesteś Bogiem w Izraelu, a ja Twoim sługą, i że według Twojego słowa uczyniłem to wszystko. Odezwij się, Panie, odpowiedz mi, a niech ten lud pozna, że Ty, Panie, jesteś Bogiem prawdziwym i że Ty odmienisz ich serca. Bracia i siostry, myślę, że to jest najtrafniejszy temat dzisiaj modlitwy o Izrael. Nie tylko o Izrael, bo on powiedział, że trzeba się modlić o te wszystkie narody, które zamieszkują wokół Izraela, i o tych wszystkich ludzi, którzy żyją dzisiaj w Izraelu. Żeby ci ludzie znaleźli prawdziwego Boga. tak jak Eliasz się modlił, aby poznali Pana, aby poznali Boga, który jest Bogiem Izraela, i żeby odmienione zostały ich serca właśnie przez tego Boga. Bracia i siostry, konflikt na Bliskim Wschodzie może rozwiązać jedynie osoba Jezusa Chrystusa. Dzisiaj wielu polityków ma świadomość tego, i oni to otwarcie mówią, że ten konflikt na Bliskim Wschodzie jest nierozwiązywalny. To jest jeden z tych konfliktów na świecie, którego nie sposób rozwiązać. I jeśli oni podejmują jakieś mediacje, to tylko w tym celu, żeby załagodzić w jakiś sposób ten konflikt. Ale tak naprawdę, bracia i siostry, konflikt na Bliskim Wschodzie może rozwiązać Książę Pokoju, może rozwiązać Jezus Chrystus. I jeśli te narody, tak jak Eliasz się modlił, poznają Boga i Bóg zmieni ich serca. Bo bracia i siostry, tam dzieją się rzeczy straszne. Dzieci arabskie są wychowywane w kulcie śmierci. Niedawno czytałem w jednej z naszych gazet artykuł o dzieciach Libanu, które chcą być męczennikami. I te dzieci są przez swoich rodziców wychowywane w ten sposób, że one nienawidzą Izraela, że one całe życie chcą umrzeć dla religii, fałszywie pojętej. I dzisiaj te dzieci mają chore dusze. I ktoś te dusze musi uleczyć. Od 60 lat, kiedy powstał Izrael tam na tym terenie, ta nienawiść jest przekazywana z pokolenia w pokolenie. I z tych dzieci rekrutują się wszyscy ci samobójcy, którzy później wysadzają się w powietrze z bombami na terenie gdzieś Izraela, żeby jak najwięcej Żydów zabić. W telewizji niedawno widziałem właśnie takie dzieci. Może miały 6, może 5 lat. I do kamery ten ojciec poprosił, żeby one coś powiedziały. I one mówią, że my modlimy się do Allaha, żeby zniszczył Izrael. Tam jest taka nienawiść. I psychoterapeuci zastanawiają się nad tymi dziećmi, bo przecież człowiek rodzi się po to, żeby żyć, a nie powinien żyć w kulcie śmierci. A te dzieci od najmłodszych lat pragną śmierci. Są bardzo nieszczęśliwe. Mają chore dusze. I kiedy ten pastor tam właśnie na tym wzgórzu nad Hajfą w czasie tej transmisji nocnej zaczął mówić o tych wersetach z pierwszej Księgi Królewskiej, pomyślałem sobie, właśnie to jest temat modlitwy o Izrael. To jest temat modlitwy o tą ludność arabską. Czyli między Palestyńczykami jest więcej chrześcijan niż Izraelu. Nie wiem, czy o tym wiecie. I potrzebują ci ludzie Chrystusa. Potrzebują poznać Boga. Potrzebują, aby ich serca zostały odmienione, żeby już nie musieli żyć w tej wielkiej nienawiści, jaka panuje tam na Bliskim Wschodzie. Bracia i siostry, Tam są trzy wielkie religie. Judaizm, chrześcijaństwo i islam. I wszystkie te trzy wielkie religie oczekują na przyjście Mesjasza. I wszystkie te trzy religie wiedzą, gdzie ma przyjść Mesjasz. Oni wiedzą, że to jest Góra Oliwna, że to jest Jerozolima. I jest w Izraelu taka szczególna budowla. Stare miasto w Jerozolimie jest otoczone murami. I żeby wejść na stare miasto, trzeba przejść przez bramę w tym murze, żeby się dostać do tego miasta. Jest kilka tych bram, ale we wschodniej ścianie muru jerozolimskiego jest jedna niezwykła, tajemnicza brama. Trudno to nazwać bramą. Ona się nazywa złotą bramą. A ta brama jest zamurowana. I przez nią nikt nie może od wschodniej strony Jerozolimy przejść. Po wschodniej stronie Jerozolimy, naprzeciw tej bramy złotej, jest Góra Oliwna. I tam czytaliśmy z proroka Zachariasza proroctwo stanie Mesjasz. I o tym wiedzą wszystkie te trzy religie. I bracia i siostry, jest coś niezwykłego związanego z historią tej złotej bramy. Otóż tą złotą bramą wjechał Pan Jezus Chrystus do Jerozolimy w niedzielę, którą nazywamy niedzielą palmową, bo ludzie mieli palmę w swoich rękach i pamiętacie, wołali Hosanna, synowi Dawidowemu. I nieoczekiwanie zupełnie, kiedy Jerozolima została podbita przez muzułmanów, przez Turków. Turcy w VII wieku po Chrystusie zamurowali tą bramę. I od tego czasu ta brama jest zamurowana. I nikt nią nie przechodzi. Bracia i siostry, po drugiej stronie tego muru znajduje się plac świątynny. Na tym placu świątynnym znajdują się dzisiaj dwa meczety. Meczet Skały i meczet Al-Aqsa. I tutaj, kiedy byłem na tym placu świątynnym, chciałem podejść w pobliże tutaj tej złotej bramy, to jest to miejsce, tutaj widać mury starej Jerozolimy, a tutaj jest złota brama. Poniżej tej złotej bramy, w tym miejscu są posterunki straży muzułmańskiej, która pilnuje tego miejsca i tam nie można bliżej podejść. Ja podszedłem na tyle, na ile można było, żeby zrobić to zdjęcie. I oni pilnują tej bramy, ponieważ muzułmanie chcą, żeby to ich Mesjasz przeszedł przez tą bramę. I dzisiaj tam na tym wzgórzu my wiemy, że są meczety, ale też wiemy, że kiedy Jezus powróci, tam będzie już stała świątynia, w której wcześniej zasiądzie Antychryst, który będzie dowodził, że On jest Bogiem. Ale wtedy Izrael pozna, kogo przebili, kogo przebodli. O tym też mówi prorok Zachariasz w 12 rozdziale. Izrael się nawróci w czasach ostatecznych do Mesjasza. Uznają Jezusa za Mesjasza. Ezechiel w swoim proroctwie powiada: i rzekł do mnie Pan, ta brama ma być zamknięta. Nie powinno się jej otwierać i nikt nie powinien przez nią wchodzić, albowiem Pan Bóg Izraela wszedł przez nią. Dlatego winna ona być zamknięta. I bracia i siostry, ta brama według proroctwa Ezechiela, które się wypełniło w tym dniu, kiedy Pan Jezus przeszedł przez tą bramę, kiedy krzyczano, kiedy wywiatowano na Jego cześć. I to proroctwo się wypełnia dzisiaj, kiedy ta brama jest zamknięta i nikt przez nią nie może przejść. I dzisiaj oczy nasze, oczy wierzących są zwrócone na to miejsce. To jest jedno ze szczególnych miejsc, w którym mówi nam o tym, że Jezus przyjdzie. I patrząc na te miejsca, będziemy mogli odczytywać znaki proroctwa, które będą się wypełniać, a które są związane z powtórnym przyjściem Pana Jezusa Chrystusa. W psalmie 102, 14 wierszu jest napisane: o Panie, powstań i zlituj się nad Syjonem, bo już nastał czas miłosierdzia, bo już nastał czas naznaczony. Bracia i siostry, my mamy ten wielki przywilej w naszym życiu, że my żyjemy w czasie naznaczonym przez Pana, kiedy Jego proroctwa na Syjonie się wypełniają, kiedy możemy to wszystko obserwować. Dzisiaj wystarczy włączyć telewizję, aby oglądać te miejsca i to wszystko, co tam się dzieje. To wszystko opisuje prasa. Są łącza w internecie. Na naszej stronie internetowej jest takie łącze, z którego możemy zobaczyć w tej chwili, co dzieje się pod ścianą płaczu w Jerozolimie. Co kilka minut jest wykonywane zdjęcie i pokazywane to jest na cały świat. Jest link na naszej stronie internetowej, naszego zboru. Można to zobaczyć, można to śledzić, można na to wszystko patrzeć. To jest w zasięgu, bracia i siostry, naszych oczu. Mamy ten wielki przywilej, że żyjemy w czasie naznaczonym. A myślę, jeszcze większy jest przywilej nasz, że my ten czas rozumiemy, że Pan nam to objawił, że Boże Słowo, kiedy czytamy, możemy znajdywać w nim proroctwa i możemy rozumieć czas, w którym żyjemy. I myślę, że dla nas jest to wielki przywilej, że żyjemy w czasie naznaczonym, że żyjemy w czasie miłosierdzia, kiedy Pan zlituje się nad Syjonem. Halleluja! Bracia i siostry, jest coś wyjątkowego w tym czasie, w którym Bóg nas postawił tutaj na ziemi, abyśmy byli w Jego kościele, w Jego oblubienicy, która oczekuje powtórnego przyjścia Pana Jezusa Chrystusa. Bracia i siostry, dzisiaj naszym tematem rozważań jest Armagedon. Ja chciałbym dzisiaj trochę inaczej powiedzieć na koniec o Armagedonie, niż to zwykle się mówi. My się fascynujemy tymi wydarzeniami, tymi proroctwami, które wypełniają się na naszych oczach. Ale bracie i siostro, Armagedon to czas, kiedy Pan przyjdzie jako sędzia i spotkasz się w Armagedonie, nie daj Bóg, z Bogiem jako sędzią. Te narody, które będą zgromadzone na tą wielką bitwę, spotkają Jezusa jako sędziego, jako potężnego Pana, jako potężnego Boga, który przyjdzie z potężną armią, ze swoim Kościołem na tą wielką bitwę i zwycięży. Bracia i siostry, ale ja osobiście tak myślę, że z drugiej strony jest w Biblii napisane w liście do Hebrajczyków w 9 rozdziale. Postanowione jest człowiekowi raz umrzeć, a potem sąd. I moi drodzy, każdy z nas ma swój Armagedon w czasie śmierci, kiedy przyjdzie mu spotkać się z Panem Jezusem Chrystusem jako sędzią. I chciałbym zadać Ci dzisiaj takie, bracie, siostro, drogi przyjacielu, sympatyku, proste pytanie. Czy jesteś przygotowany na swoją śmierć? Czy masz pokój z Bogiem w swoim sercu? Czy jesteś pewny swojego zbawienia? Bo jeśli nie, jeśli w Twoim sercu są wątpliwości, jeśli w Twoim sercu jest niepokój, to chcę Ci powiedzieć, że Jezus Chrystus jest Zbawicielem i umarł za Twoje grzechy i chce Twojego zbawienia. Zatem zacznij pokutować, wyznaj swoje winy Bogu, odwróć się od grzechu i poproś Pana Jezusa, aby kierował Twoim życiem, a Boży pokój przyjdzie do Twojego serca. Bracia i siostry, to jest temat modlitwy dla tych, którzy mają wątpliwości, dla tych, którzy jeszcze nie poznali Jezusa jako osobistego Zbawiciela. Ale myślę, że wielu z Was poznało Chrystusa jako osobistego Zbawiciela. I kiedy przybliżał się dzień śmierci wielkiego człowieka, wielkiego męża Bożego, Pawła Starca, to on w swoim pożegnalnym liście, ostatnim swoim liście do swojego bliskiego współpracownika, Tymoteusza, napisał takie słowa: stoczyłem piękną walkę, bieg ukończyłem, wiary nie straciłem, teraz czeka mnie już tylko sprawiedliwie zasłużony wieniec zwycięstwa. Przekaże mi go w owym dniu Pan, sędzia sprawiedliwy. Zresztą nagrodzi on nie tylko mnie, lecz także wszystkich, którzy z miłością oczekują na Jego przyjście. Halleluja! Bracie i siostro, czy z nadzieją, czy z niepokojem oczekujesz przyjścia Pana? To jest dzisiaj odpowiedź na to, czy jesteś zbawiony, czy nie. Jeśli z miłością, z radością, ze spokojem oczekujesz przyjścia Pana, to znaczy, że Twoje życie jest w Chrystusie. Ale jeśli jest niepokój, jeśli jest niepewność, to czym prędzej przyjdź do Pana, to czym prędzej poproś Ducha Świętego, aby objawił w Twoim życiu grzech i pokutuj, abyś był przygotowany na ten wspaniały wieniec, wieniec zwycięstwa, który jest przygotowany dla tych, jako nagroda w niebie, którzy z wielką miłością, z wielką troską oczekiwali na przyjście Pana, którzy opowiadali o tym innym, którzy żyli tym tematem w swoim ziemskim życiu. Oto Pan przygotował szczególną nagrodę dla Ciebie. I myślę, bracia i siostry, że to będą dwa tematy dzisiaj naszych rozmów z Panem. Pierwszy temat rozmowy, modlitwy, to przyjście do Jezusa, jeśli nie jesteś pewny zbawienia. Drugi temat modlitwy to temat o powtórne przyjście Pana. Modlitwy w czasie naznaczonym o Izrael, o te narody, które go otaczają, aby ich serca mogły poznać Pana, aby mogli żyć w Bożym pokoju. Ja myślę, że to jest temat dzisiejszej naszej modlitwy, do której